Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych, w kolejnym materiale, który będzie traktował przede wszystkim o horrorach. To będzie jeden z naszych, myślę, nieregularnych cykli. Na tym kanale. Po prostu od czasu do czasu, jak się pojawi jakiś fajny horrorowy trailer, a najlepiej jak się pojawi ich kilka naraz, to będziemy je zbierać do kupy, albo informacji, nie tylko trailerów, także informacji, i sobie o nich mówić. Tym razem poza mną i Radkiem jest z nami Marta, więc mam nadzieję, że w takim gronie będziemy się co jakiś czas spotykać i sobie gadać o rozmaitych nowościach i informacjach właśnie tutaj dotyczących horrorów, bo wszyscy te horrory lubimy, plus mamy bardzo dobry czas dla horrorów, bo tak jak gadaliśmy z Radkiem ostatnio, jeśli do kin trafia Halloween, które raz, że jest dobre, a dwa, że zarabia kupę pieniędzy, to znaczy, że no, mamy renesans horrorowy.
No wcześniej też rewelacyjne zarobki to, prawda? Które chyba też wszystkich zaskoczyły.
Tak, to już w ogóle inny poziom nawet zarobków. Już bez porównania nawet do tych najbardziej, najlepiej zarabiających horrorów z reszty stawki, nie? No bo nawet te filmy typu A Quiet Place, czy nie wiem, czy cokolwiek z tych popularnych marek robionych przez Blumhouse, czy
A24. Annabelle ten, tak.
Tak, no to już przebija to kompletnie, ale o to mówiliśmy ostatnio, przy okazji omawiania zwiastuna. Swoją drogą, jak ci się podobał zwiastun?
Bardzo fajny, bardzo taki klimatyczny. Czekam bardzo na ten film, no ale to dopiero we wrześniu, a teraz mamy ten wakacyjny sezon, gdzie właściwie chyba w każdym miesiącu mamy dwa, czasem nawet trzy tytuły i wszystkie zapowiadają się bardzo dobrze, jakby tak różnorodnie też bym powiedziała.
No, w momencie, kiedy nagrywamy ten materiał, jesteśmy w zasadzie zaraz przed premierą Brightburn, więc no o tym już nie będziemy mówić, być może pogadamy o tym filmie już po premierze. Natomiast pomówmy w takim razie o dwóch bardzo różnych filmach grozy, powiedzmy, które się szykują w najbliższym czasie. No i chyba tym najbardziej oczekiwanym wśród nich jest kolejny film Ariego Astera, czyli Midsommar, który wydaje się trochę utrzymany w trochę innej stylistyce niż Hereditary, jego poprzedni film, który się spotkał z dobrym przyjęciem krytyków i takim sobie przyjęciem publiki. Natomiast ja tu widzę pewne podobieństwo do tamtego filmu, bo jeśli pamiętacie Hereditary, to tam mieliśmy ten film, który... gdzie te elementy takie okultystyczne, jakieś takie dziwne, jakieś wierzenie, jakieś pogańskie, jakieś klimaty były obecne, tylko tam tak one były troszkę na doczepkę, ale tutaj wygląda na to, że cały film będzie utrzymany wokół właśnie czegoś takiego. Od razu oczywiście podstawowe nawiązanie, no to jest The Wicker Man kultowy, i także ten kultowy remake, jeszcze prawdopodobnie bardziej kultowy z Nicolasem Cage'em, jeśli ktoś widział, to też współczuję. Ale ja bardzo lubię właśnie tego typu filmy, bo tutaj mamy taką bardzo klasyczną historię, że bohaterowie wyruszają, powiedzmy, na wyprawę wakacyjną, żeby zobaczyć święto tutaj takie lokalne, folkowe, tak? No i oczywiście okazuje się, że coś jest nie tak, że za tym się kryje jakaś tajemnica i kryje się jakaś grubsza sprawa, prawdopodobnie szykuje się sporo krwi i sporo dziwnych rzeczy, ale tak zawsze jest w tych filmach. Mam nadzieję, że nie będzie pszczół i wielkiego, wielkiego człowieka z wikliny.
Nie, bo co 90 lat ci dziwni Szwedzi muszą widocznie kogoś poświęcić, żeby słońce wstało, czy coś w tym
guście. Dlatego im się tak wiedzie dobrze, prawdopodobnie. Robią sobie
festiwal. Midsommar to jest normalne święto, nie?
Tak.
Ale nie poświęcają nikogo, więc tam będzie troszkę podkręcone.
No tego nie wiesz, Radek.
No, to będą prawdziwe dożynki. Dokładnie.
Słuchajcie, jak wam się podoba ten zwiastun? Bo na pewno rzuca się w oczy to, że wszystko jest utrzymane właśnie w świetle dnia. Zresztą polski tytuł jest, zdaje się, W biały dzień, nie? Czy coś takiego. I no to się... Zwykle horrory są utrzymane oczywiście w jakiejś ciemnej stylistyce. Zresztą Hereditary nawet miało taką mroczną paletę barw i tak dalej. Tu wszystko jest w słońcu, jest masa barw, masa kolorów, a i tak jest niepokojąco, co myślę, że fajnie wyróżnia ten film na tle innych na pewno. Jakie są wasze wrażenia?
Moje są jak najbardziej pozytywne. Ja nie ukrywam, że byłam wśród tych widzów, dla których Hereditary było takim właśnie nierównym bardzo filmem. No mnie nie kupiło połączenie tych dwóch konwencji, o których mówisz. Jakby każda z nich osobno brzmiała super i wydaje mi się, że film wyszedłby lepiej na tym, gdyby jednak reżyser wybrał sobie jedną z tych ścieżek i mam nadzieję, że właśnie w Midsommar tak będzie, to znaczy właśnie zwiastun na to wskazuje, że jak już idziemy w ten taki koncept właśnie jakichś takich rytuałów, jakiegoś kultu, jakiegoś potencjalnie właśnie poświęcenia ludzi w imię jakichś wierzeń, bo tam są te takie migawki w tym zwiastunie, jak już leżą jakieś te takie ciała na stole pootwierane, to w to wygląda super. To mam nadzieję, że właśnie w tę stronę pójdziemy. I to, że właśnie to jest horror, który dzieje się w dzień, no to od razu zwraca uwagę, ale jednocześnie też przez ten dobór muzyki. Oglądasz te sceny, gdzie niby ludzie w wiankach i białych sukienkach tańczą na polu, na łące, a kurczę, masz wrażenie, że za chwilę zdarzy się tam coś totalnie strasznego. I to wypada fantastycznie.
Radek?
Ja strasznie, strasznie byłem wypuszczony tak, i czekałem na taki film właśnie, który wróci do tych pogańskich tematów, ale tak w pełni, jak właśnie kult. I zresztą zawsze będziemy się odnosić, jak będziemy mówili o filmach, które poruszają właśnie temat pogaństwa, tych dziwnych społeczności, gdzie są zamknięte, niby są szczęśliwe, a tak naprawdę tam się dzieje dużo, troszkę za dużo. To zawsze będziemy wracać do tego kultu hammerowego, bo to jest taki wyznacznik i definicja słownikowa praktycznie tego, jak taki film powinien wyglądać. I tutaj bardzo, bardzo widać te podobieństwa, nie? Że mamy tą społeczność i zamkniętą, gdzie się wbijają zwyczajni ludzie, takie normiki jak my i poznają, że oj, coś tam jest nie tak. Uwielbiam to w oryginalnym kulcie, jak ten policjant się tam rzuca i wiesz, i coraz dziwniej się robi, coś bardziej się zagłębia w tą niby, o, jak jest pięknie. W ogóle najgorsze, co może być, to są szczęśliwi ludzie, których widzisz te uśmiechnięte twarze, jak w tym trailerze, oni cały czas na nas patrzą i wiesz, że za tym stoi jakiś, wiesz, jakiś horror i coś wylezie takiego, że o, będzie strasznie.
To jest nasza polska perspektywa, że jak ktoś się uśmiecha, to znaczy, że coś jest nie tak.
Tak, że opętał go demon, albo sekta wybrała mu mózg.
Albo coś ukrywa, prawda? Na pewno.
Tak, tak, na pewno. Ludzie się tak nie cieszą. Ludzie się nie powinni tak cieszyć, nie? Bądźcie nie czasami chociaż... No. Tak, bądźcie tacy jak Polacy, czyli neutralni, nie?
Nie wychylajcie, nie?
Tak, nie wychylajcie, nie okazujcie się z dróg. Tak, i to jest też świetnie w tym trailerze zrobione, że on jest, dużo jest scen z POV, że to właśnie widz, który ogląda ten trailer, ma się poczuć jaka ta osoba, która wchodzi w ten świat i przeżywa te rzeczy. I kurczę, i tak jak mówiliście, to jest niesamowite, że w taką akurat paletę barw zastosowali, bo ona nawet nie, że jest po prostu jasna, tylko ona jest aż pastelowa. Te wszystkie te rysunki, które się tam pojawiają, te wszystkie znaki runiczne, one są dokoptowane do tych takich właśnie pastelowych kolorów jasnych. Słońce cały czas świeci, wszyscy chodzą w tych białych ubraniach z tymi motywami kwiatowymi i wygląda to po prostu fenomenalnie i jak coś naprawdę świeżego. I tutaj właśnie widać, że reżyser idzie już w jedną konkretną stronę. Że raczej nie będzie tutaj łączenia dwóch jakichś zupełnie różnych konwencji, tylko chce zrobić dobry pogański film, którego naprawdę brakuje i jest, ale jest naprawdę miejsce w tej chwili na taki typ filmu, po tych wszystkich, wiesz, morderczych lustrach, tych zabójczych lalkach i tym, co się, wiesz, wyskakują jakieś te potwory, babaduki to i takie różne rzeczy, to brakowało mi czegoś takiego, że nie będzie tych ciemności, nie będzie tych demonów, które się nagle ukazują, tylko po prostu ludzie robią, wiesz, w biały dzień z uśmiechem na ustach jakieś popieprzone rzeczy, czy w imię jakichś wyższych wartości, jakichś wierzeń. I to zapowiada się naprawdę znakomicie.
Tak, ale jednocześnie masz ten element właśnie ten sekciarski, pogański, który też sprawia, że ci ludzie... No, masz świadomość, że ci ludzie w zasadzie zrobią wszystko, jeśli jest to częścią ich wierzeń, nie? Co jest zawsze przerażające w tych...
Tak,
w
to jest przerażające, ale też bardzo nęcące, bo tam się pojawia ten cały motyw, że to jest święto płodności, nie? Tam dużo tych rzeczy, tego wyuzdania i tych cielesnych doświadczeń i też mogą właśnie iść w tą stronę i fajnie to połączyć z tym horrorem, bo to jest zawsze najgorsze, jak mamy tą cielesność, tą płodność, te wszystkie sprawy, które sprawiają przyjemność, połączone z tym horrorem, tak jak Marta mówiła, gdzie tam się przewijają te ciała na tych stołach i te dziwne rzeczy. No to jest takie połączenie, które od razu, wiesz, na aparat poznawczy tak mocno działa, że nie wiesz, co się dzieje, nie? Że to powinno być przyjemne, a nie jest jakieś popieprzone zupełnie. I tu wydaje mi się, że będzie fajnie szło w tą stronę takiego psychologicznego mucenia. Przynajmniej przez dobre 70-80% filmu, bo w finale wydaje mi się, że już będzie spieprzanie przez las i więcej. I trochę te białe sukienki się umarzą jednak krwią.
No właśnie, ciekawe jestem, czy tam w ogóle będzie jakiś nadnaturalny element, prawda? No bo jak mamy jakieś sekty, no to możemy iść w dwie strony. Możemy iść w to, że ci ludzie po prostu sobie coś sami wcisnęli do głów, prawda? I oni dokonują jakichś okropnych czynów, bo po prostu tak sobie ubzdurali, są już tak zindoktrynowani, prawda? Że w imię jakichś nieistniejących tak naprawdę wierzeń będą na przykład, nie wiem, właśnie tam poświęcać kogoś i tak dalej. Czy tam jednak będzie jakiś ten element właśnie jakichś, nie wiem, istot, jakichś opętań, jakichś, nie wiem, tych duchów czy czegokolwiek, prawda? Kto jednak w jakimś tam sensie później wejdzie do gry i nie wiem, czy tam napędza tych bohaterów, czy jednak, no w jakimś sensie istnieje, tak? Więc no ciekawe, mam nadzieję, że jednak reżyser właśnie też wybierze jedną konkretną ścieżkę, a to nie będzie takie, wiecie, przeskakiwanie, pomieszanie. Mhm.
No. Ja mam właśnie nadzieję, że się nie pojawią te elementy naturalne i że jednak skupią się na ludziach, bo umówmy się, ludzie są straszniejsi niż jakikolwiek demony. Tak. Ludzie zawsze są straszniejsi.
Ja się całkowicie zgadzam. Ludzie są najbardziej przerażającymi istotami. Po prostu nie potrzebują, żeby coś ich opętywało, bo sami są w stanie po prostu tak jakby zafiksować się na jakiejś idei i wy mnie tego robić największe okropieństwa, że nie muszą być opętani, prawda?
Jeszcze z uśmiechem na ustach. Tak, najgorsze.
Ludzie plus, no religia jest przerażająca, nie? To tak. nie chcę sprzedawać jakichś gimbo ateistycznych prawd, ale no prawda jest taka, że w momencie, kiedy jakby zaprzedajesz jakikolwiek racjonalizm i nie wiem, jakieś zdroworozsądkowe myślenie na rzecz czegoś, w co wierzysz, po prostu wierzysz, bo tak, no to wtedy w zasadzie no ponownie jesteś zdolny zrobić w zasadzie wszystko i jakby to jest moim zdaniem najbardziej przerażające, nie? Że to, że nie możesz wtedy jakkolwiek racjonalnie się liczyć z ludźmi, nie?
Nawet wiesz, nawet nie tyle same wierzenia, bo z tych można wiesz, jakąś naukę wynieść i coś dobrego, jeśli się dobrze bada takie rzeczy i się podchodzi do tego z otwartym umysłem, ale najgorsze są skrajności. Właśnie takie jak tutaj pewnie będą, że całkowite poświęcenie się tym wierzeniom, całkowite podporządkowanie się tym prawom i wierzenie w to, że jak się, wiesz, komuś podetnie nadgarstki i zaleje krwią jakiś ołtarz, to wszystko będzie dobrze, będzie, wiesz, dzieci się będą rodzić, plony będą piękne i to jest najgorsze.
Wiesz, co było fajne, jakby te wierzenia miały jakieś podstawy, na zasadzie, że zawsze tak robili i to zawsze działało, na zasadzie, tak. Że wiesz, że faktycznie, i można zostawić to w sferze domysłów, czy to serio działa, czy faktycznie, wiesz, w uniwersum tego filmu działa jakaś siła, jakieś bóstwo, które na to wpływa, czy po prostu taki przypadkowo, no zawsze po tym festiwalu, nie wiem, były plony i ładna pogoda i
tak,
dzieci się rodziły
tak
i tak
działają,
dalej,
nie? Na przykład, że zawsze latem dzieci, no, ale, no,
nie
potem
wiem,
są plony, nie?
Dzieci zdrowe się rodziły przez rok, nie? Czy coś takiego. Wiesz, jakby
no, raz kogoś nie zabili, no nie? I tam plonów nie było. Więc teraz już na zimne dmuchać.
Akurat susza była w Szwecji.
Albo kogoś zabili, wiesz, zalali ten ołtarz, a tu, wiesz, plony zniszczone, powódź. O kurczę, to źle zrobiliśmy. Następnym razem dwie osoby trzeba zabić.
No, albo nie wiem, młodsze, albo coś. Tak. Nie, ale to jest fajny koncept. Ja chętnie przywitam właśnie Wickermana dla tego pokolenia, nie? No bo no nie ma takich horrorów za dużo. A nawet jak są, no to tam są te elementy zawsze nadnaturalne, że nagle się jakaś wiedźma pojawia, albo coś w tym guście.
Tak, tak.
I to bo
najczęściej są,
to,
wiesz, jakimś zupełnym dodatkiem. Jak mieliśmy na przykład Witch, która była świetnie poprowadzona, też były te elementy tych pogańskich wierzeń i na koniec weszło to, że o, jest jednak ten wątek naprawdę nadnaturalny. A przez cały film było ciągnięte, że może tak, może nie. Był to fantastyczny film. I mieliśmy Kill List. Świetny kryminał, który przez cały film jest o płatnym mordercy, który cały czas się rozgrywa jako taka normalna rodzina, ma jakiś problem i później się coraz bardziej rozkręca i ma fantastyczny finał, który też dotyka tych wątków pogańskich w znakomity sposób, ale to też jest rozbicie zupełnie pomiędzy dwoma gatunkami, nie? A ja chcę coś takiego zupełnie czyściutkiego.
No w tym nieszczęsnym Pet Sematary w zwiastunie pokazywali te dzieciaki w tych maskach, które tam chodzą wokół tego cmentarza. Mówię, wow, jak to pokazują tak ekstensywnie w trailerze, no to pewnie będzie miało jakąś rolę, może rozbudują ten wątek czy coś, że wiesz, że wokół tego też jest jakiś właśnie kult czy coś. No nic, z tego nie było, więc byłem bardzo rozczarowany, a widok tych dzieciaków w maskach mnie bardzo tutaj nastawiał pozytywnie do tego filmu. Mam nadzieję, że Midsommar będzie satysfakcjonujące. No wiemy, że Ari Aster ma rękę do horrorów, nie? Nawet niezależnie od tego, czy się podobało nam Hereditary czy nie, jakby fabuła sama, no to nakręcone było fantastycznie i tutaj też Paweł Pogorzelski będzie kręcił ten film, więc zdjęcia będą pewnie świetne. Wiemy, że jakby... Hereditary miało parę takich scen, które zostawały w pamięci, nie? Takich scen czy zdjęć, które no, po prostu wyrywały się, wiesz, wyrysowywały się w mózg i zostawały. Mam nadzieję, że w tym filmie będzie podobnie, bo no, jest potencjał, nie? Już widzieliśmy te takie urywki właśnie na trailerze.
Tak, ten cały zwiastun wygląda naprawdę fantastycznie pod właśnie względem palety barw, tego jak jest nakręcony, tych ujęć właśnie z punktu widzenia osoby, która ogląda i... No czekam.
I też ta muzyka w zwiastunie, jakby mnie się strasznie skojarzyło, powiedzmy, nie że muzycznie, ale jakby z taką emocją, którą to we mnie wywołuje, z trailerami As, które były. Że tam też zaczynała wchodzić taka muzyka i później pod koniec wraz z tą taką intensyfikacją rzeczy, które obserwujemy na ekranie, ona już była tak na maksa niepokojąca i tutaj miałam dokładnie to samo, że takie, o mój Boże, nie pokazują mi nic strasznego, a ja już jestem przerażona. Więc też mam nadzieję, że właśnie muzycznie też będzie jakby w całym filmie to takie uczucie.
No i tak jak Toni Collette miał okazję zabłyszczeć w Hereditary, no to trzymam kciuki też za Florence Pugh, no bo to jest jedna z tych lepiej zapowiadających się aktorek, mam nadzieję. To jest dobra rola, nie? No bo ona w zasadzie będzie tutaj osaczona w tym filmie ze wszystkich stron, więc myślę, że też będzie miała okazję się wykazać. No tylko Christopher Lee nie będzie w śmiesznej fryzurze, ale no trudno. To tyle jeśli chodzi o ten film. To teraz zmienił klimat kompletnie. Na zamiast słońca i łąk w słonecznej Szwecji, to przenieśmy się na Florydę, gdzie popadało trochę.
I powiało.
I powiało. I gdzieś skrywa się pełzająca śmierć.
Przywiało tak, krokodyla.
Tak, polski tytuł swoją drogą.
A ja się dziwię, że polskim tytułem nie jest na przykład krokolinado. Krokolinado. Coś takiego.
No i czy to mogę powinien być krokodyl czy aligator? Co żyje na tej Florydzie?
No to na Florydzie są aligatory właśnie.
No właśnie.
A to, no.
W sumie... Dziwne też, że tłumacz, wiecie, nie poszedł w to takie śmieszkowanie, na przykład nie zrobił tytułu prawdziwy forfiter, albo wiecie, jak były te najbardziej znane w Polsce, prawda, ten mimiczny aligator.
Nie, no to będą najpewniej aligatory właśnie, nie? Tam tak. Sobie założyliśmy, że krokodyle, ale no dobra, bo jeśli nie wiecie o co chodzi, bo ten film mógł uciec troszkę z radaru niektórym osobom. Mowa o filmie Crawl, czy właśnie w polskiej wersji Pełzająca Śmierć. Szkoda, że nie dorzucono jeszcze właśnie więcej rzeczy. Pełzająca Śmierć z łuskami na Florydzie. No... The Beginning, czy coś takiego. No i tutaj to jest film Aleksandra Adży, który no też ma, znaczy też ma, ma większe doświadczenie w horrorach nawet niż Ari Aster, ale robił troszkę inne filmy. No ja go najbardziej lubię za tą jego Piranie 3D, która zapowiadała się trochę jak Crawl. Właśnie ten Crawl też się zapowiada jako taki no, kit śmieciowy troszkę monster movie w stylu tych stareńkich właśnie Pirani i tego typu rzeczy, tych wszystkich filmów, gdzie nagle jakieś dzikie zwierzę się zrywa z uwięzi i zabija ludzi. I myśli sobie, że ta epoka już dawno minęła. A przyszła ta Pirania 3D, która była świetna, nie? Ona była tak bardzo samoświadoma, tak świetnie grała tymi tropami obecnymi w Monster Movies, że no, byłem naprawdę zadowolony. Nawet obejrzałem ten nieszczęsny sequel, który już był troszkę zmęczeniem materiału.
Jezu, sequel jest paskudny, a jedynka, chociaż ma ten, wiesz, jest z przymrużeniem oka, ale to cały czas jest konkretny horror, nie? I jak się popatrzy na też przez pryzmat tych innych, które robią Asylum i te wszystkie niskobudżetowe, te, wiesz, Giga, Alligator kontra Mega, Ośmiornica i czy pustynne rekiny i trzygłowe rekiny pustynne, wszystkie te dziwne rzeczy, no to miało naprawdę świetny poziom, było dobrze napisane i potrafiło wywołać strach, bo te piranie były tam popieprzone, ale dalej to było też fajnie powiązane z komedią i widać, że on ma bardzo dobre wyczucie, szczególnie lubi te filmy z lat 80. o potworach, bo tam było tak przymrużenie oka, ale jednak straszne. Wiemy, że na przykład James Cameron zaczynał od pirani zresztą.
Od tych latających pirani w sequelu, nie?
Tak, latające piranie, tak, tak.
Pierwszy film chyba Joe Dante robił, ja dobrze pamiętam, drugi Cameron, tak, i tam tak, były tak. Latające piranie. I Cameron do dzisiaj...
A trzeci zrobił.
A dzisiaj się nie przyznaje, że to był jego pierwszy film, jaki zrobił. No ale, no właśnie, i tu dobrze, że wspomniałeś o tej popularności tych wszystkich filmów sci-fi, Asylum, z rekinami, z innymi tam też krokodyle bywały w tych filmach, były mega piranie, no ale
giga krokodyle,
mega piranie, jakieś dinozaury z epoki, ery mezozoicznej, które nagle się budziły przez działania naukowców na Ziemi, tego typu pierdoły. No ale oczywiście najpopularniejsze było to rekinado, nie? Które, nie wiedzieć czemu, no głównie ze względu na tytuł prawdopodobnie, no doczekało się nawet iluś tam tych sequeli. No i teraz właśnie dlatego ten film mi się wydaje strasznie ciekawy, no bo podobnie, to będzie tylko historia o tym, jak to, no, Florydę zalała woda przez jakiś tam huragan, no i w tych wodach grasuje aligator. I nasza bohaterka rusza do swojego domu, żeby zajść poszukać swojego ojca.
Tak.
No i będzie musiała się zmierzyć pewnie z tym aligatorem i uciekać przed nim, czy coś takiego. I wiesz, to się wydaje takie...
Znaczy, ja miałam zupełnie skojarzenia niż to wszystko, o czym wy mówicie. Mhm. Bo wy mówicie chyba o filmach, które jednak są takie trochę, powiedzmy, przerysowane, gdzie albo te zwierzęta są jakieś zmutowane i tak dalej.
Właśnie mówimy o tym w formie kontrastu, nie? Że
tak.
Do tej pory mieliśmy takie filmy,
a
tutaj schodzimy
jak
na znacznie
miesiąc. Jak oglądałam ten trailer, to ja miałam skojarzenie przede wszystkim z tym filmem 183 metry. Nie pamiętam, jaki to miało oryginalny tytuł. Jakiś zupełnie inny. To jest sprzed 3 lat produkcja, gdzie mieliśmy jedną dziewczynę, jednego rekina i taki bardziej survival, czyli no właśnie bez jakiejś, ten rekin, nie wiem, nie był zmutowany, nie był radioaktywny, nie miał skrzydeł i tak dalej. Po prostu był takim najbardziej zwierzęcą siłą natury, która no jak wyczuła krew, to chciała zabić i tam sobie żerowała w pobliżu. No i dziewczyny, która próbuje przeżyć, zdana jest tam na samą siebie, na małej takiej wysepce. No i tu widzę bardzo podobny ten schemat, że też mamy jedną dziewczynę zdaną samą na siebie, bo ten ojciec tam chyba od początku jest ranny i tam nie bardzo może jej pomóc. która no, a to próbuje wezwać pomoc, która od razu jest zjadana przez to zwierzę, no to też jest właśnie ten sam schemat. No i później korzystając właśnie z jakichś rzeczy, które ma pod ręką, tutaj ma trochę łatwiej bez w domu, a nie na środku oceanu, no będzie jakoś próbowała, nie wiem, czy to umknąć, czy to po prostu zabić tę bestię, no która też jest po prostu tą taką siłą natury, która nie jest, nie wiem, nie pragnie zemsty, nie chce się właśnie, nie wiem, dorwać naukowców, którzy go stworzyli, że coś w tym guście, no tylko po prostu zaplątał się tam biedny, przeciętnych rozmiarów aligator i mnie to strasznie kupuje. Ja w ogóle lubię filmy katastroficzne, gdzie jest właśnie jakiś huragan, jakaś powódź, a tu mamy to i jeszcze mamy tego potwora. I wydaje mi się, że jeśli to będzie tylko dobrze nakręcone, będzie tam jakieś to napięcie w tym, to ma szansę działać, bo takie proste schematy z tą taką biedną, zaszczutą osobą, to dobrze potrafi działać. Wydaje mi się, że no nawet lepiej niż to właśnie takie cudaczne rzeczy, jakieś tam, wiecie, ośmiornico rekin kontra 30 pirani, nie? Gdzie to już jest zupełnie jednak inny rodzaj tej filmowej zabawy.
Nie, no to jest na pewno dobre skojarzenie. To teraz pytanie w takim razie dla Radka. Czy... Bo na pewno będą robić coś w tym stylu, nie? W sensie film na znacznie mniejszą skalę. Tylko pytanie, czy jest w tym momencie miejsce na filmy tego typu, kiedy no... mieliśmy do tej pory konkurencję rzeczy, które mają mieć jak największą skalę, nie? I jak najwięcej w ogóle nie na serio przerysowane. Czy na tym etapie, po tych wszystkich rekinadach i tak dalej, jest w stanie szerszą publikę... No wiadomo, że ten film nie będzie miał jakiegoś gigantycznego budżetu ani nie trafi do gigantycznej publiki, ale stoi za nim duże...
17 milionów.
Ale stoi za nim duże studio, co całkiem sporo w sumie, jak na, wiesz... No stoi za tym spory studio, Sam Raimi to produkuje, więc to ma mieć jakąś publikę, więc pytanie, czy ta publika będzie chciała oglądać zmagania jednej bohaterki z jakimś tam jednym aligatorem.
Tak, że to mnie właśnie ciekawi, że już po tym rozpasaniu, gdzie mieliśmy przesyt tych znowu z zabójczych zwierząt i w tych wersjach właśnie zmutowanych, dziwnych, ja się bardzo cieszę, że jest taki powrót do tego, mam nadzieję, że właśnie jest sobie po prostu rekin, który jest tym morderczym gadem, który chce kogoś zamordować
aligator.
I trzeba przed nim spieprzeć.
Jest po prostu rekin.
Jest rekin, który w morderczym gadę.
Przebitki wietnamskie do tego, do szczęki. Nie? Ja chcę po prostu dobre szczęki dostać. Takie, wiesz, te lata mi w głowie, nie? Ten rekin, takie mam przebitki, jak wiesz, jak na wakacjach z rekinem lecimy pod pachę, wiesz, przez ten...
Jest jeszcze biedny rekina. Radek.
Jeszcze ktoś z azylu to usłyszy i zrobił rekinogatora w kolejnym filmie.
Albo teraz, wiesz, Adja nas obejrzy, bo wiemy, że nas oglądają i już szybko, kurwa, może zmienię jednak tego aligatora na rekina. Mam jeszcze chwilę, nie? Bo to będzie rekin. No, ale dobra. Chcę tego aligatora, który jest po prostu też, tak jak Marta mówi, tą normalną siłą natury, która chce po prostu przeżyć, tak jak ci ludzie w tym domu. I on się chce najeść, oni nie chcą być zjedzeni. Tak wygląda życie z aligatorami. Z rekinami też.
No. Kron nas nauczył, jak wygląda życie, nie? Wszyscy chcą zjeść po prostu, więc...
No, ale ciekawi mnie, czy właśnie rynek nie ma już trochę przesytu tymi zwierzętami, wiesz, w każdej wersji, bo tego było bardzo dużo w ostatnich latach. I taki powrót będzie na pewno jakimś odświeżeniem, ale też Adja ma jednak pecha do tych swoich filmów, bo on próbuje się, wiesz, bawić tymi fajnymi schematami, klasycznymi gatunkami, nie? On ma na przykład High Tension, świetny film, to był jeden z jego pierwszych, który tam był o problemach psychicznych i dziewczynie, która ma tam... Nie chcę spoilerować, bo to jest fantastyczny horror. Później zrobił te lustra, który też wziął konkretny, wiesz, stary schemat, że są w lustrach, coś zabija, jest tam coś, co jakieś odbicia, wiesz, zły ten drugi świat alternatywny i różne takie. Później zrobił tą Piranię, ale on zawsze był trochę do tyłu, bo to były fajne filmy, on jest naprawdę łebskim reżyserem, jeśli chodzi o horrory, wie jak one działają, wie z czego użyć, ale on zawsze troszkę się wydaje, jakby był do tyłu, wiesz, że coś już przeminęło, był na to jakiś ten, było dużo tych filmów i on wchodzi, ma fajny pomysł, ale już jest trochę do tyłu i tutaj też się tego trochę boję, że ten film właśnie zniknie pod nawałem tych horrorów, które teraz są, nie, które jednak zajmują się innymi tematami, jest na coś innego moda, nie? Wiemy, że zaraz wchodzi Morderczy Klaun, znowu powraca, za dużą kasę, wszyscy na to czekają. I
a
ciekawi mnie, jak
już,
to się przyjmie.
A Azylum już Klaunado szykuje, więc oni są bardziej na czasie.
Tak.
Przecież czy Klaunado to będzie tornado pełne klaunów?
No, Morderczy Klaunów. Tak.
Mm-hmm. Klauny przylatują na ziemię w formie tornada i zabijają ludzi.
To powinien być sequel do Morderczych Klaunów z kosmosu, że teraz po prostu się poruszają za pomocą.
Ale nie, bo było rekinado, więc będą klauny w tornadach. Nie, wychodzi za daleko, masz, wiesz, za dużą erudycję filmową. Nie, są rekiny w tornado, będą klauny w tornado, nie? Po klaunach będą laleczki w tornado za chwilę będą, albo coś takiego. Mad Max w tornado, nie? Wszystko będzie w tornado. No, napisy w końcowe w tornado zrobimy też. Czemu nie? No. Ale ciekawi mnie, jak się właśnie Adja w tym odnajdzie, bo bardzo lubię tego reżysera, ale on zawsze, zawsze jest na marginesie i to mało kto o nim pamięta. Mam nadzieję, że się odbije, bo na przykład Wzgórze mają oczy, jego remake jest fantastyczny. On, wiesz, wziął z tego filmu oryginalnego, z oryginału i dodał kupę siebie, kupę tej wizji autorskiej, nie, że ten film był dużo bardziej brutalniejszy, poruszał też w inną stronę, poszedł z tym swoim przedstawieniem tego filmu, był estetycznie naprawdę znakomity, zdjęcia były fantastyczne i wyciągnął z tego Cravena to, co chciał dla siebie, nie, nie robił takiej zwykłej powtórki. Więc mam nadzieję, że też weźmie ten gatunek tych zabójczych zwierzaków, które w latach 70-tych, 80-tych działały na innych zasadach niż dzisiaj. Właśnie nie było tych mutantów, nie było tych dziwac, tylko po prostu zwierzę chciało kogoś zabić i też mam nadzieję, że to odświeży. I nawet jeśli to się nie sprzeda i nie będzie żadnego hype'u na to, bo pewnie nie będzie, to mam nadzieję, że dostaniemy my po prostu dobry film, na którym się będziemy dobrze bawić.
Że może to będzie kroczek do tego, żeby znowu zaczął się nowy cykl, bo te film Monster Movies, one zwykle działają w takich cyklach, nie? Ktoś wymyśla sobie koncept, jak Szczęki na przykład. Zresztą w postaci, na bazie w ogóle serii Szczęki można to zobaczyć, że mamy w sobie film,
rekin.
Jeden rekin, załoga na statku, wystarczy, nie? Potem w drugiej części, jeszcze większy rekin, nie? Potem w trzeciej części park morski atakowany przez rekina. Potem w czwartej części rekin się mści.
Rekin i rekin w kosmosie w piątym.
I to wiesz, to zawsze musi być większe i większe i większe i większe zagrożenie, albo większy potwór, większe zwierzę, cokolwiek, nie? No i teraz mieliśmy ten moment, kiedy dostaliśmy, kiedy hitem było tornado z rekinami, więc dalej już ciężko jest iść, nie?
W zeszłym roku dostaliśmy to The Meg, gdzie były dwa gigantyczne prehistoryczne rekiny, to nie wiem, czy można to przebić.
I Meg się sprzedało całkiem nieźle, nie? Dzięki temu, że wzięli Saitama do tego. No i może już jest czas, żeby, wiesz, znowu, jakby już się przyszło przesilenie i teraz może znowu trzeba iść na mniejszą skalę i znowu jakby znowu budować, powiedzmy, ten cykl od nowa. Też nie sądzę, żeby to się spotkało z jakimś dużym, powiedzmy, zainteresowaniem. Ale jakby nie patrzeć, Paramount to wydaje, więc no pewnie jakąś tam promocję będzie miało, więc kto wie, może to będzie pierwszy kroczek, może ktoś jeszcze inny weźmie taki koncept i zrobi z tego coś, nie wiem, jeszcze może ciekawszego, kto wie. I tutaj też jest całkiem fajna aktorka w tej roli, bo Kaya Scodelario też jest jedna z takich nowych twarzy, powiedzmy, w Hollywood, która szybko się wbiła w zasadzie do bardzo różnych filmów. Ja pamiętam, pierwszy raz ją zwróciłem uwagę, jak grała w Piratach z Karaibów, tej ostatniej części. Była jednym z nielicznych jasnych punktów tego filmu, jak dla mnie.
Jejku, to ja z Kają to, kurde, 10 lat. Tak. Od Skinsów brytyjskich, gdzie ona chyba zaczynała. Dla mnie to jest jakby stara twarz. W dobrym rozumieniu, jak najbardziej. Cieszę się, że jakby się tu przebija bardziej do jakichś większych filmów.
Nie, ale gra w dużych
filmach, właśnie nie. Dla mnie to już jest taką bardzo sprawdzoną aktorką. I come on, brytyjską. Brytyjscy aktorzy, aktorki to zawsze.
Ja, no wiesz, udział w Piratach to już jest jakby no.
I teraz w tym tydzie Bandim też ją widzieliśmy, teraz, prawda? W takiej z kolei mało takiej, powiedzmy, efekciarskiej roli, ale takiej bardziej wyciszonej i też trudnej, nie?
No, a tutaj w zasadzie no będzie, jakby nie patrzeć, ciągnęła ten film na swoich barkach. Razem z tym aligatorem. Może ten aligator ją przyćmi, nie wiemy. Ale no ten film będzie.
Może aligator też jest Brytyjczykiem, może to się dogadają.
No nie, no jest.
Hello!
No nie, ale powiem się, to bardzo ciekawy film, bo wydaje się wbrew wszelkim trendom, nie? Ale no tego typu filmy mają szansę zacząć nowe trendy zawsze, więc oby tak było. Ja też kibicuję przede wszystkim Adży, bo wspomniałeś o Wzgórza mają oczy, super. Pirania 3D, super. No ale miał też ten świetny film z Radcliffe'em, ten Horns, Rogi. Który był fenomenalny w ogóle, nie? Gdzie bohater po prostu miał rogi i działało to w ten sposób, że wokół niego jakby wpływał negatywnie na wszystkich dookoła. Przez to, i to była taka symbol tego, jak wszyscy obwiniają jego o śmierć jego narzeczonej, nie? Czy dziewczyny.
Tylko dodam, że to jest na podstawie książki, świetnej książki Joe'ego Hilla, syna Stephena Kinga, która też się nazywa Rogi, i polecam książkę, bo jest jeszcze lepsza.
Okej. Okay. No dobra, to tyle, jeśli chodzi o krokodyla, aligatora, przepraszam, na Florydzie, w starciu ze Skyą Scodelario. No to tyle, jeśli chodzi o zwiastuny. Natomiast są jeszcze bardzo ciekawe informacje dotyczące horrorów. I wspomnieliśmy już o, powiedzmy, o seriach, więc jest taka jedna seria horrorowa, która swego czasu, nie wiem, z 10 lat temu, może trochę, no chyba z 10 lat temu, no była takim obowiązkowym punktem, jeśli chodzi o chodzenie do kina na horrory w okolicach Halloween.
Pamiętam, że zawsze wcześniej.
Może wcześniej.
Wcześniej. Ja bym powiedziała, że tak 10 lat temu to ona już się kończyła i później był ten okres przerwy, możliwe, zanim wróciła. Tak, więc tak. Te pierwsze filmy to ja nie wiem, tam 2004 to mógł być nawet jakoś tak dawno, dawno temu. Z 15
czasu,
lat.
Kurczę, no. To jest, wydaje się, że to tak niedawno było, ale to w sumie masa czasu i masa osób, jakby nie patrzeć, sporo osób, może nawet nie w naszym wieku, ale tak parę lat młodszych, może powiedzieć, że dorastała w sumie z tymi
filmami.
No ja
byłam w liceum, jak pierwszą część oglądałam, więc to musiało być bardzo dawno.
No faktycznie, ja też coś kojarzę, że pierwsza i druga część, szczególnie druga, no bo ta pierwsza była fajnym, małym filmem, oczywiście mówimy o serii Piła, jakby ktoś nie zauważył. Oczywiście, no, nie wspomniałem o tym, ale będziemy mieli graficzki tutaj, więc ten. Ale ja pamiętam...
W Akademii Policyjnej gadaliśmy.
Ja teraz stałem z Akademią Policyjną, ale nie jak wychodziło do kin. Nie, ale pamiętam właśnie, że ta pierwsza część, okej, podobała się generalnie, to był bardzo fajny, mały thriller. Ale potem druga i trzecia, to ta mitologia się taka narosła nagle, nie? To, że kim jest Jigsaw i jaka jest jego historia, czy on umrze w końcu, czy nie umrze i kto jest tak naprawdę jego uczniem, a kto nie jest, wiesz, to zaczęły się wtedy te dyskusje takie długie, a no oni się wtedy wkopali z tą serią tak, że ten Jigsaw zginął w trzeciej części.
Na końcu trzeciej części on ginie poprzez trepanację czaszki piłą taką tarczową.
Tak, a potem w czwórce była sekcja zwłok i tam wyciągnęli kasetę mu z klatki piersiowej chyba. I potem w każdej kolejnej części było, że bo tutaj zostawił jeszcze jakieś plany i jest architektem dalej wydarzeń.
Tak, bo on do trzeciej części był taką bardzo enigmatyczną postacią, którą myśmy znali z tego końca jego życia, że on był tym mężczyzną umierającym na raka, którego już nie dało się zoperować i w związku z tym, powiedzmy, z tą końcówką życia postanowił zrobić coś ważnego. I dopiero tak naprawdę od czwartej części zaczęły się retrospekcje, myśmy poznali jakieś jego motywacje, poznaliśmy, że on tam wcześniej miał żonę, która w ogóle prowadziła jakieś centrum dla uzależnionych od narkotyków, z którego ponoć wywodziła się na przykład ta dziewczyna, która w pierwszej części się uratowała i tam generalnie Jezu, ta fabuła się tak nawarstwiała, aż koniec końców chyba już też przed... To jest ten moment, ja potem odpadłam od tej serii. Bo mnie wcale nie interesowało to jego jakieś życie wcześniej, jakieś skomplikowane powiązania. To było bardzo fajne w tym pierwszym koncepcie. A później z każdą częścią to się zaczynało robić coraz bardziej męczące.
No tak, no i kolejne, te ostatnie części też polegały na tym, wymyślmy jeszcze bardziej absurdalną pułapkę, żeby ludzie o niej gadali po prostu, nie? To wtedy pójdą na nasz film, będziemy mogli pokazać ją w jakimś klipie czy coś i wtedy ludzie pójdą, nie?
Koniec to już było po prostu endgame, gdzie oni te wszystkie postacie zbierali, że tam wszystko było połączone, wszyscy się znali, że Kary Elves chyba tam nawet wracał w którymś momencie i z pierwszej części.
Tak, on z pierwszej części, że on potem był potem uczniem tego Jigsawa, nie? I bo poza kadrem, jak tam wyszedł z tą obciętą nogą, to jednak zrekrutowali go, żeby im pomagał.
Tak, była ta scena, jak pokazali, że on się doczołgał do tych drzwi i ktoś go tam znalazł, nie? Że on jednak przeżył.
Tak, że tam jakąś rurę znalazł, sobie tam zasklepił te rany.
Zrobił sobie nogę z rury i wszystko spoko.
No, to była sobie ta seria i przez jakiś czas nią sobie żyliśmy. Później, nawet jeśli te filmy już nikogo nie fascynowały aż tak, no to one były częścią krajobrazu filmowego. I co roku była ta Piła kolejna, te ładne plakaty wisiały potem, i billboardy i tak dalej. Ostatnio próbowano wrócić do tej marki za pomocą filmu Jigsaw, który był słaby. I Lionsgate stwierdziło, że kurde, fajnie było mieć jakąś tam markę. Ale na szczęście pojawił się Chris Rock, który jest fanem, jest fanem całego cyklu. No i on sam w zasadzie udał się do studia i stwierdził, że ma super pomysł na to, jak zrewitalizować tę serię. Ja pamiętam, że te pierwsze doniesienia mówiły o tym, że to miałby być reboot. Natomiast jak się potem wczytałem w te artykuły, no to raczej mowa jest tutaj o jakimś spin-offie, o jakimś podejściu innym do tej serii.
Właśnie w każdym miejscu jest co innego, ja mam wrażenie.
Więc nie mam pojęcia. Ja na początku, jak czytałem, że to będzie reboot, to stwierdziłem, że to byłby nawet lepszy pomysł, bo można by to zrobić po prostu jeszcze raz, już od początku wiedząc, co to ma być. No bo ta pierwsza seria powstała tak, że był ten jeden film, który nigdy nie miał być jakąś wielką serią, no a potem dokoptowywano kolejne rzeczy, aż się marka zamieniła w torture porn, takie typowe, nie? Natomiast teraz można by założyć, jak od razu ten cykl ma wyglądać. Można by nie ubijać tego głównego architekta tych wszystkich pułapek w trzecim filmie, co troszkę im skomplikowało sprawy. No ale w studio Lionsgate stwierdziło, że kurczę, ta wizja Chrisa Rocka jest tak super, że dobra, rób. No i najwyraźniej będziemy mieli okazję zobaczyć ten spin-off, albo reboot, albo nie wiem.
No właśnie, na przykład według Wikipedii to jest po prostu ósma część, według artykułów części to jest jakiś reimagining, czyli to nie jest do końca to samo co reboot i tak naprawdę wydaje mi się, że jeszcze długo nie będziemy wiedzieć, czym ten film ma być.
To był problem taki, że nikt nie powiedział, co to ma być konkretnie. Tutaj jest wypowiedź właśnie, że pochodzące ze studia, że to ma być Vision that reimagines and spins off the world. Więc zakładam, że dlatego Mass Serio stwierdziła, że to będzie spin-off, no bo spin-off wiadomo. Ale no nie jest to jasno powiedziane. W każdym razie no zobaczymy jakąś nową interpretację Piły. Więc pytanie do was, czy chcecie w ogóle zobaczyć nową interpretację Piły, jakieś nowe podejście? Za chwilę pomówimy o tym, czy Chris Rock jest odpowiednią osobą do tego, ale najpierw, czy w ogóle ewentualny powrót was jeszcze jara, bo mam wrażenie, że już troszkę czas minął, że jakby jest na pewno jakiś tam sentyment do tej marki, ale już jest nowe pokolenie fanów, którzy wyrośli na czymś innym. Po Pile było Paranormal Activity, które też wychodziło, miało tam 20 części i wychodziło tam co roku przez jakiś czas. Teraz mamy zupełnie inny krajobraz. Nie sądzę, żeby było mimo wszystko, była publika i zainteresowanie powrotem Piły w jakimś wydaniu. Chyba, że to będzie jakieś kompletnie inne podejście do materiału, no to okej. Okay.
To znaczy, ja bym na pewno nie chciała, żeby to był taki reboot w rozumieniu, że jeszcze raz jest ten John Kramer, czyli nasz Jigsaw, i jeszcze raz śledzimy jakby tę samą jego drogę, tak? Że on ma mniej więcej podobną motywację, podobne backstory, nawet jeśli, nie wiem, pułapki będą inne, czy coś w tym stylu, to ja bym nie chciała, żeby to było jakby tak zbyt znane. Wydaje mi się, że jakby taką osią, która no musi zostać, no jest to, że są jakieś te pułapki, jakaś zamknięta przestrzeń, w którą są ci ludzie, którzy muszą sobie jakoś tam z tym radzić, którzy z reguły mają jakieś backstory. Ja no pamiętam jeszcze w tej pierwszej i drugiej części było naprawdę istotne, że właśnie ktoś się borykał z jakimiś innymi problemami. Przecież w tej pierwszej części mamy tych dwóch typów zamkniętych w łazience, którzy przez większość tego filmu po prostu rozmawiają ze sobą i próbują dojść do tego, dlaczego ktoś mógł ich w ogóle zamknąć w takiej sytuacji, więc muszą, nie wiem, jakoś sobie zaufać, muszą sobie trochę opowiedzieć o swoim życiu. I to było super, plus twisty. Jakby ta seria zawsze stała twistami i też, no początkowo wydaje mi się, że w ogóle to był jeden z najlepszych twistów, jakie w tym gatunku dostaliśmy, no potem im dalej w las, tym bardziej absurdalne i już takie wymuszone to były zwroty akcji. Więc jakby ja bym zachowała oś, czyli jakby to, czym ta seria była, zwłaszcza w tych swoich początkach, a zmieniłabym zupełnie tego, nie wiem, kto jest zabójcą, właśnie co go motywuje, nie wiem, jakiego typu ludzi będzie jakby przez te swoje próby przeczołgiwał, no i zostawiłabym tę, wiecie, tę maskotkę, bo to jest jednak taki rozpoznawalny symbol marki, czyli wiecie, tego gościa w tej masce na rowerku, który przyjeżdża i mówi, do you wanna play a game? Jest dla mnie spiła.
Ja bym dodał jeszcze jedną rzecz do tego, że mnie, szczególnie w tych pierwszych filmach, najbardziej fascynował ten koncept tego, ile oddałbyś, żeby przetrwać, nie? W sensie, ile jesteś w stanie poświęcić, żeby przetrwać. Bo to działa na wyobraźni, nie? Czy jakbyś był w tej sytuacji, czy byłabyś w tej sytuacji, to nie wiem, chciałabyś sobie tą nogę, czy nie?
Tak, albo komuś na przykład.
Albo komuś. Czy byłabyś w stanie kogoś zabić, żeby samemu przetrwać na przykład, nie? I to w takim właśnie sztucznym otoczeniu, nie? Że to nie jest jakaś sytuacja, w której ty się znalazłeś jakoś tam przypadkiem, no tylko ktoś to zaplanował, żeby sprawdzić cię na przykład. To zawsze działało na mnie całkiem nieźle. Więc ja bym ten koncept też chciał zobaczyć, nie? Jakby film zrobić wokół tego, a już w jaki sposób to ma wyglądać konkretnie, kto ma być mordercą i tak dalej, no to może być zagadka zresztą samego końca filmu, nie?
To było zresztą w jedynce, tak? Że tam długi czas podejrzenia w ogóle padały na zupełnie innego człowieka, że on...
A potem ten typ stał z ziemi.
To była jedna z najlepszych scen dla mnie po prostu w historii, wiesz, tak przeżywania rzeczy, że nagle na końcu ten typ wstaje i on żyje. Spoilery.
To kto Piły nie widział? Dobra, Radek, to jak
No. Mam tylko dodam, że pamiętam, jak były te dyskusje po pierwszej Pile, bo ona była wielkim fenomenem, to się jeszcze rozdawało z drugiego obiegu.
Na płytach.
Tak. I się chodziło z Piłą i każdy, wiesz, matko, ten twist na końcu, ale jak ten typ cię nie ruszał w ogóle? Oglądałem cały film drugi raz i wiesz, cały czas wszyscy oglądali drugi raz i patrzyli na to ciało. Czy on oddycha, czy się poruszy w jakiś sposób, a tutaj nic. Nie? I mówię, to było tak nieprawdopodobne i dziwne.
Najlepsza rola.
W ogóle, Tak.
Okay, no dobra, to jak ty byś widział w takim razie to? Żeby to działało.
Ja jeszcze powiem tylko, jak widzę całą serię i tą rewitalizację, że ja byłem w pewnym momencie maksymalnie zmęczony dwiema seriami, które były w założeniach w sumie podobne i które wypaliły się do cna właśnie, Piła i Oszukać Przeznaczenie. bo one miały podobny konspekt. To było pokazać, jak, wiesz, jak najbardziej widowiskowe śmierci. To się składało, było ileś tam śmierci w filmie i trzeba je było połączyć jakąś szczątkową fabułą. I widać to było po Pile też, że oni jednak w trakcie tą fabułę tworzyli, lepili, dodawali te postacie, wracali do nich, żeby tylko jakoś pokazać te jak najbardziej widowiskowe śmierci. Bo tutaj wiemy, że scenarzyści mieli najwięcej zabawy, no i o to chodziło w tym. Pamiętam ten świetny konspekt, chyba to był z dwójki albo trójki, jak mieliśmy tych uzależnionych ludzi tam od różnych rzeczy i musieli, wiesz, te pułapki były designerskie pod nich, nie? Że była ta dziewczyna, która była narkomanką,
to w
wpadła
chyba
do tej dziury.
Tak, to w tym domu, nie? Ta dziura ze strzykawkami?
Dziura ze strzykawkami. No, rzecz, którą przez lata miałem taką schizę po tym, jak ona, wiesz, wychodzi, jak jesz, powieszana, czy... O, matko.
I tam albo ta pułapka... Z rękami. Że musiał...
Z rękami, najgorsza. Że trzeba pociągnąć, tak. I zostajesz bez rąk. I to mnie trzymało długo przez tę serię, ale czym dalej w las, tym, wiesz, tym mniej wymyślne były te pułapki. I widać było, że oni te filmy tłukli, bo i tak ktoś na to pójdzie, bo jest przyzwyczajony do tej serii, bo lubi to oglądać, tą śmierć na ekranie i te widowiskowe właśnie śmierci. I Oszukać Przeznaczenie miało to samo. I jeśli mają robić właśnie jakiś reboot, nową wersję z tym od Chrisa Rocka, to mam nadzieję, że nie będą się jakoś mocno odwoływać do tych poprzednich, że zrobią ten film naprawdę, który stoi na własnych nogach, że zachowają tą zabawkę, będą się trzymali tego, że, wiesz, był tam kiedyś ktoś tam, który coś takiego zapoczątkował, ale nie będą za bardzo do tej mitologii nawiązywać, tak żeby to, wiesz, że wszystko się składa, trzeba obejrzeć wszystkie 7 części, bo wyciągniesz jakieś rzeczy. Nie, chcę, żeby to stało na swoich nogach i żeby pokazało studiu, że dalej w tą markę można, wiesz, wierzyć i ładować jakąś kasę, że ona coś tam jeszcze z niej będzie. Bo jak to będzie po prostu znowu jakaś kontynuacja opierająca się w mocniejszym stopniu na tym, co było wcześniej, że trzeba coś znać, żeby się przy tym dobrze bawić i nadbudowana na tym świecie, to wydaje mi się, że w tym momencie, gdy horrory są na zupełnie innym etapie, są zupełnie inne budżety w nie ładowane, zarabiają zupełnie inne pieniądze niż kiedyś w stosunku właśnie do ceny produkcji, a tego, ile film przynosi. No to są inne czasy od tego, jak była Piła najbardziej popularna, że tutaj trzeba będzie naprawdę dużo rzeczy przewartościować względem tej serii i czuję, że Chris Rock może mieć na to jakiś pomysł, że w ogóle mu pozwolili w tym momencie, po tych porażkach poprzednich części, zająć się czymś takim, bo wydaje mi się, że bez konkretnego pomysłu no to nikt by się w to nie babrał, szczególnie, że już mówię, wszyscy prom do przodu, zajmują się innymi projektami, już jak wiemy, że kino jest sinusoidą, szczególnie horrory, że jakiś temat powraca, później leci w dół, coś innego znowu wraca. I teraz nie ma miejsca na Piłę i jedynie jakaś mocna zmiana, zabawa tym tematem i nie powracanie do tego, co już było, bo to jest kino z poprzedniej epoki właśnie. Oszukać Przeznaczenia, Piły, niech jeszcze chwilę potrwa, zanim to wróci w takim stylu. I ja chcę czegoś nowego. Ale sam pomysł, tak mówię, te artefakty właśnie, ta zabawka i te widowiskowe śmierci, no to nadal ma rację bytu, ale nie w tej formie, która była wcześniej. Więc ale wierzę w Chrisa Rocka. Mam nadzieję, że to będzie musical komediowy z połączeniem.
To jest mowa też o tym, studio mówi, że to ma być na tyle nowe podejście do serii, tak jak Chris Rock ma tak zmienić podejście do serii, tak jak Eddie Murphy zmienił podejście do Buddy Cop w 48 godzinach, co jest bardzo
dziwnym... Eddie Murphy zmienił w 48 godzinach.
Dziwnym porównaniem bardzo, ale okej. No jest jeszcze mowa o tym, że to ma być event film in the making for horror fans, co nie znaczy absolutnie nic. I ma mieć wszystkie w ogóle zwroty akcji i tak dalej, i wszystkie te warstwy, które miały oryginalne filmy, co jest takim postosowaniem, tak jakby oni to co Chris Rock mówi, nie? To my dokładnie to zrobimy.
Ale biorą reżysera, dwójki, trójki, czwórki, to no jest, tak, powiedzmy, tak, może tak, trochę tak. Też...
Darren Lynn Bousman ma to reżyserować, no i produkować będą ci ludzie z Lionsgate plus James Wan i Lee Whannell, którzy no robili te oryginalną Piłę. No jeszcze, no właśnie, a propos personali, już wspomniałeś o Chrisie Rocku. Jak wam się podoba w ogóle, znaczy, co myślicie o tym, że w ogóle Chris Rock, który no nie jest kojarzony z horrorami, do tej pory bierze się za Piłę. Nie jest to precedens, że twórca komediowy robi rzeczy z horrorami i do tej pory zwykle wychodziło to naprawdę dobrze, to jest jedna rzecz. No a druga rzecz jest taka, że no, dla wielu osób Chris Rock jest tym śmiesznym, czarnoskórym komikiem, albo nie wiem, gościem z Zabójczej Broni 4.
Dla mnie on jest zebrą z Madagaskaru na przykład, okay. Nie?
Ale
szanuję.
Wiem, że sprosu go stawia w jednym rzędzie, nie wiem, z Chrisem Tuckerem, nie? Tego typu ludźmi, a to trzeba zaznaczyć, że Chris Rock jest talentowanym, inteligentnym gościem, który ma nagrody na koncie, tam Emmy, Grammy i tak dalej. Sporo naprawdę rzeczy w filmografii, więc nie...
Tak. Wiesz, ja mu...
Nie lekceważył go, powiedzmy, w tym charakterze, nie?
Tak, tak, bo jemu jest na pewno bliżej, według mnie, właśnie Jordana Peele'a niż Chrisa Tuckera, nawet jeśli chodzi o poziom komediowy. Bo on, wiadomo, grał w tych jakichś głupich komediach, ale on ma świetne stand-upy. Ten jego humor też jest na wyższym poziomie, nie jest jakiś taki prostacki czy coś w tym stylu. I właśnie bliżej mu do duetu Kane Peele. A wiemy, jak Jordan Peele wyskoczył, jak zaczął robić horrory, jaki miał na to pomysł. I wydaje mi się, że wiesz, że oni też pewnie się kumają i się znają na jakiejś płaszczyźnie, bo oni się pojawiali, wiesz, w podobnych gdzieś tam projektach i te nakrążyli. Więc nie zdziwiłbym się, jakby też może go Peele napędził i Rock powiedział, ej, może jednak komik może zrobić dobry horror. No bo jak wiemy, potrafią to robić, bo mają zupełnie inne podejście. To jest najfajniejsze, że jak jesteś komikiem, to nie jesteś nastawiony bezpośrednio na to, że musisz w te schematy iść horrorowe. Wiesz, jak te rzeczy działają, ale nie wiesz, jak inne rzeczy dodawać do tego, nie? A komik wywodzi się z innego zupełnie, z innej konwencji, operuje zupełnie innymi sposobami narracji i to jest siłą też tych filmów, że oni wnoszą coś świeżego i dla mnie Chris Rock jest naprawdę świetnym wyborem i mam nadzieję, że coś fajnego z tego wyciągnie. Bo to też jest taka seria, z którą można spokojnie sobie się bawić i ten... No, nikogo nie obchodzi w tym momencie Peele'a.
No, więc z jednej strony Jordan Peele, z drugiej strony przecież David Gordon Green i Danny McBride to też nie były osoby, które kojarzyłby z horrorami, zrobili to Halloween między innymi. Nie? Podejrzewam, że kto wie, czy będziesz się sam zgłosił do tego, nie? To tak, jest no tak, właśnie, że on sam wyszedł z tym pomysłem.
To jest takie z reguły budujące, jak to nie tam studio wyciąga kogoś za uszy, bo potrzebujemy tego filmu, tylko jak ktoś sam pełen entuzjazmu przychodzi, no wydaje mi się, że tak czy siak przynajmniej będzie to jakaś wizja, że może nam się nie spodobać, ale przynajmniej, że no to będzie coś, co on bardzo chce pokazać, więc to jest zawsze taki plusik.
No i bierze sprawdzonego reżysera, nie? Co prawda, no... Nie jest to może nazwisko, które by elektryzowało jakoś bardzo w tym momencie, ale no podejrzewam, że celowo biorą kogoś, kto już umoczył łapy w tego typu klimatach, nie?
Plus, come on, to jest człowiek, który był związany z serią od pierwszej części. To jest on grał tego Adama w pierwszej części, w pierwszej Peele, więc wydaje mi się, że on właśnie jak bierze kogoś, kto tak te początki tej serii pamięta, to że to też dobrze wróży.
No dobra, to trzymamy kciuki, zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jak Peele'a, to James Wan. Jak James Wan, to też Lee Whannell. Jak Lee Whannell, no to Invisible Man, bo się okazuje, że co prawda Dark Universe umarło. Umarło to jest bardzo delikatnie powiedziane, w zasadzie spadło w przepaść z hukiem. No ale wcześniej była oczywiście mowa o tym, że ma powstać film Invisible Man i zdaje się, że Johnny Depp był brany tutaj, brany pod uwagę, też za mało powiedziano, już tutaj jakby miał grać.
Oni mieli przecież te zdjęcia reklamowe, gdzie tak, wszyscy siedzieli, tam mieliśmy kupę znanych aktorów.
Już świecił niewidzialność.
Dwa lata temu mniej więcej, prawie że dokładnie dwa lata temu to zdjęcie się pojawiło. No i Johnny Depp teraz no jest dosyć niewidzialny, ale to swoją drogą. Natomiast tak jak się spodziewaliśmy, pamiętam, że mówiliśmy o tym już wielokrotnie, że fajnie by było, jakby te rzeczy właśnie własności Uniwersalu związane z tymi klasycznymi potworami z lat 30-40 przyjęło Blumhouse, bo to jest to studio, które potrafi robić dobre filmy za małe pieniądze, więc to nie muszą być filmy dla szerokiej publiki, tak jak Mumia miała być. No i jednocześnie no, będziemy wiedzieli, że to jest w dobrych rękach. No i tak się faktycznie zdarzyło i Invisible Man ma być właśnie kręcony przez Lee Whannella, który no, zrobił absolutnie upgrade, bardzo dobrze oceniany. Wcześniej był scenarzystą przy wielu filmach Wana, od Insidious po właśnie Peele. Wyreżyserował chyba też trzecią część Insidious.
Trzecią,
tak. Produkował masę filmów, także no, to jest gość, który no, masę filmów już ma na koncie, w każdym charakterze praktycznie, no i teraz ma reżyserować tego niewidzialnego człowieka. I bardzo ciekawa jest tutaj fabuła, bo to też będzie troszkę inne podejście do tego tematu, nie? Główną rolę ma zagrać Elizabeth Moss i to ma być historia o kobiecie, która, jakby ona ma być centralną bohaterką, być protagonistką i ona ma być terroryzowana właśnie przez swojego jakiegoś byłego faceta, który no, jest niewidzialny. I to jest fajne podejście, bo ten niewidzialny człowiek będzie antagonistą tak, jak powinien być, bo to nie jest pozytywna postać, nie? A przynajmniej bardzo fajnie wypada w postaci, myślę, antagonisty, no bo to jest gość, któremu który ma bardzo dużą moc w postaci tej swojej niewidzialności. No bo nikt go nie widzi, może robić wszystko, co chce w zasadzie. Więc to zawsze była fajna historia o tym, w jaki sposób te umiejętności, to co potrafisz zrobić, no degenerują powiedzmy jakoś twoją moralność, poczucie etyki i tak dalej, więc no tutaj widać, że to jest baza pod tego rodzaju historię. Super.
Tylko dodam, że jak mówisz, że materializować jakąś byłą partnerkę, to to jest podobne do motywu, który się pojawił w Hello Manie Paula Verhoevena, ten film z 2000 roku z Kevinem Baconem. Tak, gdzie tam było jak pokazane, jak mu właśnie odbija przez to, że jest niewidzialny i on też napasował te kobiety. To były
ale to w zasadzie wielu, powiedziałbym nawet, że w dużej większości interpretacji tej historii zawsze się pojawia ten motyw, że typowi odbija i no, zaczyna korzystać w dosyć no, nieciekawy sposób z tych swoich umiejętności, nie? I jestem ciekaw właśnie, w jaki sposób nadadzą temu jakiś nowy wymiar, nowy wyraz, no bo szczególnie w epoce mitu na przykład, no to wydaje mi się, że jest tutaj okazja, żeby też coś ciekawego powiedzieć i odnieść się do jakichś realnych problemów tak naprawdę, nie? No bo to jest...
Internet.
To jest internet, ale to jest nie tylko to jest internet, to jest stalking, to jest, wiesz, no masa rzeczy, z którymi, realnymi rzeczami, z którymi się spotkamy dzisiaj, dzięki technologii na przykład, nie? Nie sądzę, żeby było utrzymane, wiesz, w XIX wieku, czy na początku XX, czy coś, raczej współcześnie. Nie? No i wydaje mi się, że to jest fajna baza, żeby zrobić z tym coś interesującego.
Tak. Nie, ja się zgadzam. Ja bardzo lubię w horrorach to, jeśli one są tak naprawdę jakąś metaforą. To na przykład często jest u Kinga, prawda? Że te jakieś strachy, o których rozmawiamy, to są tak naprawdę rzeczy, których się boimy, albo jakieś nasze traumy. I tak naprawdę te potwory spod łóżka to zawsze są jakieś takie, wiecie, te realne rzeczy. I tutaj w tym przypadku też widzę duży potencjał. No, że właśnie mamy, nie wiem, jakąś kobietę, nie wiem, w toksycznym związku, z którego na przykład nie może się uwolnić, czy nawet już się uwolniła i właśnie tego byłego partnera, który nie jest w stanie po prostu zrozumieć tego, że nie i po prostu zatruwa jej teraz życie. I to, że on tam będzie niewidzialny, to wydaje mi się, że to jest po prostu, wiecie, taki gimmick, żeby to tam, nie wiem, podciągnąć pod znany tytuł, czy pod jakby ten, no to jest mega znaną postać, tak, w popkulturze, ale że tak naprawdę najważniejsze w tym filmie jest to, żeby poradzili sobie z tą drugą warstwą, żeby była ciekawa, angażująca historia, żeby była ta bohaterka jakaś taka relatable dla nas, dla widzów. Ale wydaje mi się, że Elizabeth Moss jest świetnym wyborem w ogóle, no przecież ona, nie wiem, czy oglądaliście Opowieść Podręcznej, to po prostu to, co ona potrafi jakby zrobić z, wiecie, z emocjami, z tym, jak po prostu widz zaczyna z nią empatyzować, jak po prostu tym spojrzeniem potrafi bardzo wiele przekazać, to wydaje mi się, że to ma ogromny potencjał. Właśnie z nią w obsadzie i ja nie widziałam żadnej z tych poprzednich wersji, muszę przyznać, więc nie mam nawet jakiegoś, wiecie, oczekiwań takich, że musi się różnić, czy że musi coś tam powtórzyć, więc tak z bardzo otwartym umysłem do tego podchodzę i no i czekam. I super, że to nie jest część jakiegoś właśnie tego Monster Universal Universe, coś tam, gdzie za chwilę nam wpadnie, wiecie,
Dark
Tom Cruise,
Universe, mam wszystkie
przebrany
filmy,
za mumię.
Wszystkie filmy mam.
Tylko, że mogą zrobić właśnie tę oddzielną, tak jak mówisz, mniejszą produkcję. No i come on, Blumhouse, no to też już jest marka, więc...
Ale to, kurczę, właśnie o to chodzi, nie? Te historie Potworu Uniwersalu są tak fajne, bo to są takie bardzo archetypiczne postacie i historie, które można przetwarzać na milion sposobów. Właśnie w odniesieniu do tego, co my w tym, co wiesz, do problemów, które nas dotykają w obecnych czasach, nie? Dlatego co dekadę praktycznie się pojawiały jakieś nowe wersje. Przy czym chyba najgorsze były to z lat 90. To niech to już nie wróci, błagam. Bo podoba mi się to, że jeśli mieliby dalej to robić, to pewnie właśnie teraz na mniejszą skalę, idąc właśnie trochę w tym kierunku. Bo wyobrażam sobie, wiesz, no, historie o innych potworach też zrobione w ten sposób, nie? Gdzie historia, nie wiem, o potworze Frankensteina też może być metaforą czegoś, nie?
No zawsze była, tak?
Powinna
zawsze była metaforą
właśnie,
jakiejś tej
powinna być, nie?
No. Tak?
A nie... robienie uniwersum, gdzie potwory się zbierają razem, żeby walczyć, nie wiem, z innymi potworami, czy coś takiego. Kurwa, kogo to obchodzi? No nikogo. Widzowie odpowiedzieli bardzo jasno, nie? Natomiast tak coś w tym guście, no to jest, wydaje mi się,
nie, to najlepiej
wierne temu, czym te historie powinny być.
No one właśnie najlepiej działają, tak jak mówicie, że są archetypy, które mają coś powiedzieć o człowieku, a nie tylko o tym się biją. No bo dajcie spokój. No, jedyne, gdzie się biły, które były fajne, to były te z Abbottem i Costello, bo to były komedie. Wtedy było śmieszne, bo się tłukły potwory, nie? Tak, i monstersko, ale to też, to wiesz, to były w tym kluczu komediowym i wtedy one działały, ale jak już, wiesz, 130 horror, gdzie ten Frankenstein kogoś tam napastuje czy coś, w tej właśnie horrorowej, takiej typowej konwencji, no to już nie jest tak nęcące, że nie chce się tego oglądać, a właśnie skupienie się na człowieku, tak jak mówimy, niewidzialny człowiek, który ma to, że wiesz, ile dla nas znaczy cielesność, że człowiek się musi jednak sam nakładać na siebie jakieś ograniczenia i uważać, bo cały czas jest widoczny, cały czas coś mu grozi przez to, że jest widoczny. A co się dzieje, gdy nie jesteś widoczny? I możesz wszystko, możesz wszędzie wejść, nie? Możesz wszystko zrobić i nagle tracisz wszystkie te, zrzucasz siebie ograniczniki. I to jest fenomenalny wątek. I mam nadzieję, że się na tym skupią, że to nie będzie już właśnie zbieranie żadnych potworów do kupy i spotykanie się, nie? Bo patrz, tu się skończył niewidzialny człowiek, w następnym odcinku, w następnym filmie spotka wilkołaka, nie? I o, ale po cholerę, co może niewidzialny człowiek z wilkołakiem robić, nie? Ja w ogóle cały ten projekt tego Dark Universe, ale cały ten projekt Dark Universe, gdzie ten Russell Crowe miał ich zbierać i ale nie po wiem, co jak sobie siedzi niewidzialny człowiek koło wilkołaka i co tam wilkołak, co dzisiaj,
bijemy się czy co?
Ale teraz jesteś Javierem Bardenem, to nie jest tak źle, nie? Sobie siedzisz ze mną, ja jestem niewidzialny, ty Javier, fajnie, nie? I mówię, to było tak bez sensu i tak nieinteresujące, a tutaj można coś z tego w końcu wyciągnąć. Tak samo jak ten właśnie wilkołak, gdzie ta ludzka ta złość i to, co też musimy w sobie kumulować i uważać na to, żeby ci to nie uwolniło, zostaje uwolnione, nie? I o, to są fajne tematy. I żeby były jak najbardziej tej życiówy, nie? Żeby znowu to sprowadzić na pole tych archetypów i coś o człowieku powiedzieć.
No i to nie, no, ja jestem dobrej myśli, bo też ze względu na reżysera, bo też jego poprzedni projekt był właśnie filmem w tym stylu, nie? Który upgrade to był Venom, tylko dobry, gdzie bohater, który został sparaliżowany, ma wgrany do głowy specjalny system operacyjny, który przejmuje nad nim kontrolę z czasem, nie? I to też była tylko baza w zasadzie, żeby powiedzieć coś ciekawego o właśnie o ludzkich ograniczeniach i tak dalej. Więc bardzo dobrze. No dobra, to ostatni nasz temat. Jak już jesteśmy przy klasycznych potworach, to troszkę mniej klasyczny, ale powiem szczerze, i będziemy mówić o Chuckim, że jestem trochę zaskoczony tym, że całkiem sporo się mówi o tym remake'u Chuckiego. Myślałem, że to trochę przejdzie bez echa, że to jest taka marka, która już troszkę no, była reliktem lat 80., już trochę starczy. No ale okazuje się, że dzięki dobrej kampanii i też zrobiłem czegoś innego mimo wszystko z tą marką, z tym filmem. Jednak jest zainteresowanie i jednak ludzie czekają na to. Nie miałeś jeszcze okazji się wypowiedzieć o Chuckim, bo my już ostatnio gadaliśmy przy okazji tego zwiastuna pierwszego. Więc jak... czy czekasz na ten film? Czy w ogóle ciekawi cię? Bo ty nie widziałeś tych oryginalnych,
nie?
Nie,
widziałam tych oryginalnych, ja je pamiętam.
Ja myślę, że
gdzieś tam, wiesz, jakby one są w mojej tej takiej, nie wiem, jakiejś pamięci zbiorowej.
No wiesz, kim jest Chucky, no.
Bo pamiętam, jak byłam w dzieciństwie, jeszcze oglądało się Polsat i ja pamiętam zwiastuny tego filmu. Ja pamiętam, że ta koncepcja tej lalki to było dla mnie coś tak skrajnie przerażającego, że się nigdy nie zdobyłam na to, żeby te filmy obejrzeć. No teraz już bym pewnie mogła, ale nie wiem, nie było okazji. One jakby od pewnego czasu one są jednak już trochę martwe w tej świadomości, więc jakoś tak nikt mi nigdy nie pokazał Chuckiego, ale...
Właśnie, myślę, że ten film jest właśnie na takich osób jak ty, tak, które gdzieś im tam ta marka mignęła, tych ostatnich filmów nie widzieli, bo one są takie raczej niszowe. No i teraz pytanie, czy przekonujecie to do zobaczenia tego filmu?
Tak, ja się zgodzę z tym, że promocja tego filmu jest bardzo dobra i wydaje mi się, że strzałem w dziesiątkę było wzięcie Marka Hamilla, który po prostu wrzuca na swojego Twittera ciągle jakieś postery albo jakieś właśnie zwiastuny, jakieś klipy i wrzucał teraz ostatnio te takie właśnie postery nawiązujące do plakatów Toy Story, tam z jakimiś swoimi komentarzami i to jest świetne, jakby to sprawiło, że ja totalnie muszę ten film obejrzeć i widziałam zwiastuny oba i wydaje mi się, że ten film będzie chyba trochę inny od tych poprzednich. Ja tam widzę dużo klimatu takiego trochę nawiązującego do to. Wydaje mi się, że nie przypadek, że to są ci sami producenci. Jest taka scena w tym ostatnim trailerze, gdzie tam się zbiera taka grupa dzieciaków z jakimś tam baseballem i czymś tam. Tak jakby, wiecie, już mieli iść walczyć z tym Chuckiem. I to wygląda super. I jak najbardziej, no ja jestem ciekawa, no bo to też jest film trochę inny od tych, o których rozmawialiśmy, tak? I od, nie, od tego, co lubi Ari Aster, od Alligatora w Huraganie. Tylko to jest ten taki powrót do takiego takiej trochę zabawy z tym kiczem, no bo wiecie, patrzymy na tę lalkę, która no wygląda jak wygląda, która się tam demonicznie śmieje, no która jak zabija tych ludzi, no to to nie jest ten realizm jakichś przerażających pułapek w pile, jakieś takie, wiecie, przerażenie, no tylko to jest takie raczej strasznie śmieszne i to wydaje mi się, że na to zawsze jest klimat, na to, żeby horrory gdzieś tam romansowały z taką trochę czarną komedią, jakąś satyrą, no i właśnie wydaje mi się, że wszystko to, co pokazują, to się gdzieś wpisuje w ten klimat, właśnie te wspomniane plakaty z tej story, prawda? Gdzie oni biorą tego biednego Slinkiego na patyk i po prostu Chucky nad ogniskiem go tam piecze. No, come on, to jest świetne, jakby...
Ale jednocześnie nie śmieją się z Chuckiego samego, tak. Nie? To jest tak, że nie robią parodii z samego Chuckiego, samej tej lalki, co no, robiono w tym, kiedy ta seria trochę skręciła w te komediowe klimaty, nie? Z czwórką, zdaje się, czy piątką. No to wtedy sam Chucky był obiektem żartu w tych filmach. No tutaj robią trochę inaczej, nie? Niby też to będzie z przymrużeniem oka, no bo nie da rady inaczej. Ale widać, że chcą, żeby... No, odrestaurować troszkę ten symbol, powiedzmy, ikonę popkulturową, jaką Chucky jakoś tam jednak zawsze był. Też wydaje mi się, że dobrze, że też to uprościli mocno, ten koncept. Ja nie byłem fanem tego, że to nie jest już lalka, w której mieszka sobie duch mordercy, tak jak to było wcześniej. Zresztą imię Chucky się wzięło od tego, że Charles Lee Ray to był ten morderca, który się przetransferował swoją duszę do tej zabawki. No tutaj to będzie po prostu technologiczna zabawka i tak jak na początku nie byłem tego fanem, tak teraz myślę, że dla takiej szerszej publiki to jest dużo prostszy koncept po prostu, no... Zabawka, której system operacyjny zwariował. To jest coś, co sobie wyobrażamy, nie? Sztuczna inteligencja poszła.
Sztuczna inteligencja, która się za dużo nauczyła, prawda? I to też się wpisuje w jakieś współczesne lęki. Myślę, że dużo bardziej się boimy tego, że nie wiem, faktycznie zaprogramujemy sztuczną inteligencję i ona się gdzieś tam nam wymknie spod kontroli i właśnie, nie wiem, w zabawce dla dziecka coś tam, wiecie, przełączy się nie tak i ona zacznie kogoś mordować, bo nie wiem, uzna go za zagrożenie czy cokolwiek, niż tego, że dusza mordercy zostanie zaklęta w tę lalkę.
To się rzadziej zdarza.
Tak, to się rzadziej zdarza, nie?
No i ta promocja jest naprawdę fajna.
Ciekawi mnie też, jak to będzie jednak działało na tym poziomie tego, że to jest jakaś technologia, która się zbudowała spod kontroli, bo jednak w oryginałach to tak dobre 60, 70, 80% dobra w tym filmie, które było, no to z charakter Chuckiego i tego, co wiesz, co wywodziło się z Charlesa Lee Raya właśnie i brata Dourifa, który podkładał mu głos, to on budował tą postać, on trzymał przy tej serii. Jak już, dlatego zresztą ta seria poszła w czarny humor i w komedię już w którymś momencie, bo tylko ta lalka ją ciągnęła, nie to, co się działo już w samych filmach, nie? I to mnie ciekawi, bo to jest dalej system, i który jak on będzie rozwinięty, nie? Że Hamill wprowadzi, wiesz, tam ironię i takie rzeczy, bo nie wyobrażam sobie Chuckiego bez tego, bez tych jego żartów w tym momencie, nie wyobrażam sobie tego jako taki całkowicie, wiesz, horror o morderczej lalce, która chodzi i zabija, nie? No, tam już widać zresztą w trailerach, że on tam się dalej skrada i ma te rzeczy, które robił Chucky i od tego się nie da uciec, ale ciekawi mnie, jak to w tym świecie właśnie wyjaśnią, że mamy tą inteligencję sztuczną, rozwiniętą, ale która ma jednak więcej charakteru niż człowiek, nie? Bo Chucky zawsze miał, Chucky to był super gość, robił straszne rzeczy, ale się go lubiło. I ciekawi mnie to bardzo. I Mark Hamill jest idealnym zastępcą Dourifa. I też to jest fajne jednak zerwanie z tą przeszłością, że zawsze ten Dourif powracał i wiedziałeś, że nawet jak uciekali od tych poprzednich w jakiś sposób i próbowali coś nowego zrobić, to zawsze miałeś tego Dourifa i wszyscy, to jest to stare, to jest kontynuacja tej starej serii. A tutaj się od tego odcięli, nie? I w sumie bardzo dobrze, bo Mark Hamill jest bardzo podobny do brata Dourifa pod względem właśnie tych dubbingowych umiejętności. Jest też fantastycznie, tworzy postacie głosem, ale jest czymś też świeżym. I to też będzie fajne odbicie się dla Hamila od tych rzeczy, które robił przynajmniej w ostatnich latach, nie? Że znowu wróci do postaci Luka. Cały czas oczywiście się udziela na tej sferze dubbingowej, ale w końcu będzie w horrorze i chce znowu, żeby powrócił właśnie do tych klimatów Jokera, bo w tym był fantastyczny.
No i kto inny mógłby zastąpić tak charakterystyczny głos jak ten brata Dourifa, jak nie Alan Tudyk? Ale nie ma Alana Tudyka, na drugim miejscu jest Mark Hamill, więc spoko.
Alan Tudyk był w tym czasie u Disneya, żeby tam...
Tak. I jest papugą i nie, w ogóle za cholerę pewnie nie słychać, że to Alan Tudyk, ale dobra. Może w jakimś
filmie. Może wróci, wiesz, do serialu o Cassianie Andorze jako K2SO.
Nie, no na pewno wróci. No nie, no na pewno. No, była innego robota do ogarnięcia. I tak jak wspomnieliśmy, te plakaty to jest strzał w dziesiątkę, bo to się rozeszło po internecie bardzo
szybko. Tak, one mają premierę bardzo blisko siebie, tam chyba w Stanach to jest ten sam miesiąc i to po prostu, że patrzysz na ten plakat i nawet nie wiesz, jaki to jest film. Mam na myśli Child's Play, że na przykład nie kojarzysz zupełnie tytułu, ale wydaje mi się, że to skojarzenia z plakatami tej historii nasuwają się same. I wtedy też ktoś, nie wiem, zainteresuje się. No, może weźmy dziecko, nie? Jak już byliśmy na tej historii, to chodźmy na ten film. Plakaty takie podobne.
No, weźmy dzieci. A co myślicie o polskim tytule? Czy to też się chyba wpisuje w zerwanie z przeszłością? Bo do tej pory tym obowiązującym polskim tytułem było Laleczka Chucky, która też nie ma dużo wspólnego z oryginalnym Child's Play, ale już się przyjęło tak. Mhm. Na nowy film będzie się nazywał po prostu Laleczka.
Znaczy ja nie czaję, bo tam dalej pada to imię Chucky w zwiastunie.
No dalej się Chucky nazywa z jakiegoś
powodu. Jeśli nie ma tam duszy mordercy Chuckiego, to Chucky zostało. Więc ja nie rozumiem o tyle, że wydaje mi się, że to jednak budzi silne skojarzenia. A Laleczka to może być film o wszystkim, tak? To może być dramat historyczny o nie wiem, o jakiejś porcelanowej wiotkiej niewieście, a niekoniecznie jakiś horror o zabójczej lalce, więc jakby totalnie nie czaję, no bo wiesz, przeglądając repertuar, to ten tytuł mówi ci zupełnie nic.
Ale może dystrybutor właśnie się trochę bał, że jak dadzą Laleczka Chucky,
to sporo...
Nie, ale to sporo... No Jezu, jeszcze powraca. Nie, to sporo osób to stwierdzi. No, Laleczka Chucky, znowu te stare filmy, coś tam, to nie, może nie, a nawet, już jednak będzie to, inna marka, nie?
Nawet no nie. To w drugą stronę, bo jednak od tej popularności najwięcej Laleczki Chucky, no to minęło kupa czasu, szczególnie w Polsce, gdzie ludzie jeszcze kojarzą Laleczkę Chucky. Jakbyś zrobił po prostu Laleczkę Chucky i byś widział bez plakatu, jak czasami wybierasz film, wiesz, masz listę filmów i tylko po tytule, jak widzisz Laleczkę Chucky, to ci się kojarzy od razu z jakimiś, nie wiem, laleczkami, wiesz, z filmów animowanych czy coś takiego. No bo Laleczka Chucky to brzmi całkiem niegroźnie, jak nie wiesz, o czym jest film, nie? A samo Laleczka już ci się każe, wiesz, zastanowić, może to jest jakiś, wiesz, drama do bycia, każe ci się czegoś więcej poszukać, albo się chociaż dopytać, co to jest za film, nie?
No bo wiesz, dokładnie.
Nie, jest coś takiego, bo Laleczka to już jest takie... Nie powiesz, że nie nazwą, wiesz, że jak ktoś robi kreskówkę dla dzieci albo coś takiego, to nie nazwie jej po prostu Laleczka. Musi być jakaś Laleczka, wiesz, Boni czy coś takiego, żeby było wesele. I naprawdę, ale minęło... wydaje mi się, że minęło... To coś takiego. Ale minęło tyle czasu od popularności Laleczki Chucky, właśnie, no mówię, najbardziej u nas, że ona już by mogła w tych czasach dla widza, który w ogóle nie kojarzy tej serii, no wywoływać takie skojarzenia, bez oczywiście żadnych wizualnych tych nawiązań. Szczególnie też nie wiadomo, jakie plakaty będą dokładnie u nas, bo też mogą wyglądać, wiesz, jak film bliżej tej historii niż horroru.
U nas wezmą, wiesz, no polskie zabawki, jakiegoś, nie wiem, rozwałkowanego krecika albo tam Bolka i Lolka, czy coś, nie? Reksia na patyku nad ogniskiem. Ja bym totalnie to zrobiła.
To bym się nie dziwił. No i dlatego mówię, że może dlatego ten Chucky też stracił Chuckiego, bo nie widzę żadnego powodu, czemu mieliby być. Tak, o. Już to nie jest ten Chucky.
Już nie jest, to już nie to co kiedyś. Ale o to chodzi, nie? No dobra, słuchajcie, to na tym myślę, że będziemy kończyć. Udało im się twórcom jednak odkręcić troszkę jakby te nasze początkowe opinie o tym filmie, nie? Więc tutaj brawa za kampanię i za ogólnie komunikaty, jakie tutaj do nas docierały. Szczególnie, że obsada jest też fajna i te wszystkie grafiki, plakaciki i tak dalej wyglądają naprawdę spoko. Ten wizerunek Chuckiego też jest okej. Okay. Wiesz, że to dalej jest ten Chucky, jakby esencja została, ten wizerunek został, ale został fajnie unowocześniony i wydaje mi się, że tak, kurczę, to się może chwycić. No dobra, to co? Zobaczymy się, myślę, przy okazji jakichś kolejnych doniesień horrorowych czy jakichś nowych trailerów, które się pojawią. My tymczasem ruszamy powolutku w ten weekend, kiedy nagrywamy, już pewnie publikujemy to po tym weekendzie, na Brightburn. Jak się zapatrujesz na Brightburn tak krótko?
Okej. To znaczy widziałam, że recenzje są takie mieszane, że część ludzi jest bardziej zadowolona, część mówi, że jest jakby tylko ten wyjściowy koncept, weźmy, a co by było, gdyby Superman był zły i że jakby na tym się kończy pomysł na film, więc no, jestem bardzo ciekawa, no, hej, James Gunn, więc u mnie ma ten kredyt zaufania jak najbardziej, no, zobaczymy.
No a u nas co prawda trzeba będzie jeszcze na to poczekać, ale w USA tydzień później jeszcze wychodzi też całkiem oczekiwany film Ma.
O, na to bardzo czekam.
Który się zapowiada bardzo fajnie.
Zwiastun tego to jest taki totalny niepokój i to wydaje się właśnie według zwiastunów ten typ horroru, gdzie mamy tylko tego strasznego człowieka, gdzie nie ma absolutnie żadnej tej właśnie nadnaturalnej siły, tylko ten taki, wiecie, lęk psychologiczny przed jakimś kimś, kto ma, nie wiem, obsesję, kto nas gdzieś więzi, kto nami manipuluje i och, mam nadzieję, że tego nie zepsują i że to wreszcie będzie ta trochę inna rola dla Octavii Spencer, bo ona jest świetna, ale przestańmy ją wreszcie obsadzać ciągle w roli tej samej,
dobrotliwej,
tej samej takiej, wiecie, sasy Black Woman, tylko dajmy jej wreszcie coś innego do zagrania i wydaje mi się, że to może być to.
No, ja... Octavia Spencer już nie chce tego Oscaru w tych nominacji.
Tak.
Przestańcie z niej robić tą dobrą, dobrą czarną kobietę.
Nie, no to jest... Koncept tego filmu jest super, nie? Jakby ktoś nie wiedział, chodzi o to, że ona organizuje w swojej piwnicy pokój zabaw dla młodzieży w okolicy, który staje się,
tak,
staje się bardzo
hip. Tańczyć.
No, a potem to się zamienia w obsesję ogólnie i robi się dziwnie. Jeśli nie chcecie, to nie oglądajcie trailera, bo on zdradza troszkę dużo, jeśli chodzi o fabułę. Jeśli nie jesteście przekonani, no to oglądajcie, jak to was znacie, zaciekawiło, to możecie sobie
darować.
Jak nam
ufacie, to nie oglądajcie.
Tak, ale zapowiada się naprawdę, naprawdę fajnie. No i to by było tyle. Zobaczymy, jak sobie ten film poradzi. Ja w ogóle, jednym z moich ulubionych ekranizacji Kinga jest Misery. To jest ten...
Bo to jest najlepsza książka Kinga. Będę się bić z każdym, kto powie inaczej.
To jest ta historia o fanach Gry o Tron, którzy chcą, żeby im przepisać ósmy sezon.
Tak, i przyjechali Benioffa i Weissa samochodem, a potem wzięli ich do swojej piwnicy.
Wiesz, masa sobie tak zrobiła i tak przypiszcie tutaj, tak, tutaj.
No.
Ten ma zginąć gdzie indziej.
Ale jak to bohater umarł, może umrzeć.
No ale właśnie od tamtego momentu ja bardzo lubię takie klimaty, gdzie masz kogoś, kto ma taką mocną obsesję na czymś punkcie i kompletnie sobie nie zdaje sprawy z tego, że to jest chore. I tutaj troszkę tak to wygląda, więc kupuję to w 100%. Tak, tego typu klimacik tam było czuć. No dobra, to żegnamy się w takim razie. Być może po Brightburn coś nagramy jeszcze, zobaczymy, czy będzie o czym mówić. No i będziemy czekać na kolejne doniesienia. Był z nami Marta Najman. Dzięki wielkie za twój debiut tutaj w naszym tutaj horrorowych omówieniach.
Już mnie wyrzucić z tego cyklu.
Na pewno będzie. Nie, to oczywiście co innego mi wpadło do głowy. Mówię, że na pewno będzie okazja pogadać w tym gronie, jak się pełny zwiastun IT pojawi, nie? Bo okay. na to myślę, że bardzo czekamy. I Radek Pisula. Ja się nazywam Łukasz Stelmach. No i śledźcie dalej napisy końcowe. Przypominamy jeszcze o tym, że można nas wspierać materialnie, pieniężnie w formie linku w opisie. Macie tam link właśnie do strony z tipami, gdzie możecie wysłać dobrowolne tipy, opatrzyć się jakimś komunikatem, na przykład pytaniem do nas albo jakimś, nie wiem, komentarzem. My będziemy to co jakiś czas zbierać do kupy i robić z tego odcinek, gdzie będziemy odpowiadać właśnie na wasze pytania, więc możecie współtworzyć kanał, a jednocześnie tutaj dać znać, że podoba wam się to, co robimy.
Tak. No. A jak nie, to zawsze może wpaść do was huragan napisów końcowych i wtedy już będzie średnio.
Albo możemy zaprosić do naszej piwnicy.
Ja mam piwnicę.
No i wtedy ja wypadnę z tego huraganu i będę w domu pomieszkiwał.
Z takim makijażem klauna.
Ja nie robię, nie zrobię nic złego, będę tam po prostu siedział.
No,
to jest najgorsze, bo ludzie są najgorsi. Tak jak mówiliśmy, ludzie są najgorsi.
Tak. Tak, ludzie są najgorsi. To jest wniosek, z którym was zostawiamy. Także dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się, cześć.